Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI modlił się na audiencji, by Europa była coraz bardziej świadoma swych chrześcijańskich korzeni. Papież podkreślił też ogromny wkład kobiet w początki chrześcijaństwa. Program rozpoczniemy od aktualności watykańskich. Następnie ojciec Stanisław Tasiemski rozmawiał będzie z teologiem Domu Papieskiego o prawie naturalnym. 14 lutego na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Dzieje chrześcijaństwa przybrałyby inny obrót, gdyby nie było wielkodusznego wkładu kobiet, powiedział Benedykt XVI podczas audiencji generalnej, której tematem była rola kobiet w życiu Jezusa i w pierwotnym chrześcijaństwie. Dzisiejsza katecheza zakończyła cykl rozważań na temat świadków początków chrześcijaństwa. Papież podkreślił, że obok 12 apostołów w gronie Jezusa było wiele kobiet, które odegrały aktywną rolę w dziejach Kościoła. Papieską katechezę dla obecnych w auli Pawła VI pielgrzymów streszczono także po polsku.
Wyjątkową rolę w dziele odkupienia spełniła Maryja Dziewica. Pierwszym świadkiem i zwiastunką zmartwychwstania była Maria Magdalena. Kościół pierwszych wieków doceniał rolę kobiet. Wśród swoich bliskich współpracowników święty Paweł wymienia Pryskę i Pryscyllę, Apfię, Febę Diakonisę, Tryfenę, Persydę, Julię. Pełniły funkcję prorockie, posługę diakonis, umacniały wspólnoty pracą i modlitwą. Ojciec święty Jan Paweł II w liście apostolskim Mulieris Dignitatem zaznaczył, że Kościół dziękuje Bogu za każdą kobietę, za wszelkie charyzmaty, które Duch Święty rozlewa poprzez nie w historii ludu Bożego. Jednoczymy się w tej ocenie, dziękując Chrystusowi, że tak owocnie prowadzi wspólnotę wiernych, nie tylko dzięki posłudze mężczyzn, ale także kobiet, ku większej chwale Boga.
Polakom papież przypomniał o konieczności odkrywania chrześcijańskich korzeni Europy.
Dzisiaj obchodzimy w liturgii wspomnienie świętych braci apostołów Sławian, Cyryla, Mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy. Za ich stawiennictwem prośmy Boga, by narody europejskie coraz bardziej świadome swych chrześcijańskich korzeni trwały w jedności, otwierając się na Chrystusa i Jego Ewangelię. Serdecznie pozdrawiam Was tu obecnych i Waszych bliskich. Pochwalony Jezus Chrystus!
Papież rozmawiał z uczestniczącymi w audiencji rodzinami dwóch izraelskich żołnierzy porwanych 12 lipca przez bojówkarzy z islamskiej terrorystycznej organizacji Hezbollah. Przybyły one w towarzystwie kustosza Ziemi Świętej ojca Pierbattisty Pizzaballi i przekazały Benedyktowi XVI specjalny list. Obecny był także ambasador Izraela przy stolicy apostolskiej Odet Ben-Hur.
Na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie zakończyło się sympozjum poświęcone prawu naturalnemu, zagadnieniom poszczególnym tego prawa oraz perspektywom. Zakończenia sympozjum dokonał teolog Domu Papieskiego, ojciec Wojciech Giertych. Proszę ojca, jakie znaczenie dzisiaj ma poruszanie tematyki prawa naturalnego?
Jest to sprawa bardzo ważna, szczególnie w świecie zachodnim, ponieważ jesteśmy świadkami zagubienia świata i podstawowe prawdy o człowieku, jego godności, naturze, celowości i prawdy, które wydawałoby się ewidentne, dziś są kwestionowane. Szczególnie widzimy to na polu bioetyki, prawa rodzinnego, prawa małżeńskiego, to, że ustawodawstwa coraz bardziej pozwalają na eutanazję, małżeństwa homoseksualne, aborcje. Oznacza to, że podstawowe prawdy moralne gdzieś się gubią i ludzie tracą zdolność do rozpoznania prawdy. Kościół zawsze bronił prawa naturalnego jako refleksji racjonalnej, którą można podejmować zarówno wewnątrz wiary, jak i abstrahując od wiary, co jest przekonaniem Kościoła, że rozum ludzki jest zdolny poznać prawdę. Natomiast dzisiaj obserwujemy pewien sceptycyzm, ucieczka od prawdy, ucieczka od przekonania, że można tą prawdę poznać. Dlatego ważne jest, że Kościół broni godności rozumu. W XVIII wieku, podczas oświecenia i rewolucji francuskiej, podniesiono godność rozumu przeciwko wierze. Wiarę traktowano jako zabobon, a postawiono hasło "Zbudujmy świat racjonalny". Dzisiaj, po dwóch wiekach, Kościół jest tą instancją, która broni godności rozumu. Encyklika Fides et Ratio wzywa filozofów, aby się nie zatrzymywali, ale by intelektem swoim drążyli prawdę i docierali do sedna sprawy, do przekonania, że rzeczywiście prawdę można poznać, a nie zatrzymywali się jedynie na poziomie czy to obserwacji fenomenów, czy zjawisk socjologicznych, poglądów różnych ludzi, na poziomie opinii, bez dojścia do sedna sprawy. Natomiast przekonanie, że prawo naturalne może prawdę poznać, wyrasta z tego przekonania, że rozum ludzki ma tą wewnętrzną zdolność do dotarcia do sedna sprawy w sprawach najważniejszych, które dotyczą naszego życia, dotyczą naszego szczęścia, naszej ostatecznej celowości.
Jakie znaczenie ma mówienie o prawie naturalnym w świecie pluralistycznym, w którym spotykamy się z różnymi opiniami, różnymi religiami?
Tematyka prawa naturalnego jest ważna również dla dialogu międzyreligijnego. Ja bym tutaj postawił pewną wątpliwość. Jeśli sięgniemy do czasów ojców Kościoła, to ojcowie Kościoła podejmowali dialog z filozofią, a nie z religią pogańską. I poważniejszy jest dialog pomiędzy wiarą a prawdziwą filozofią, a rzetelnym szukaniem prawdy. I w świecie pluralistycznym, gdzie jest wiele poglądów i wiele cywilizacji, które się dzisiaj mieszają, które się spotykają, dogadanie się wspólne na gruncie dialogu międzyreligijnego jest bardzo trudne i może mamy zbyt wielkie nadzieje, że to tak gładko pójdzie. Natomiast rozum, jeżeli prawdziwie pracuje i szuka prawdy, daje to na pewno podstawę racjonalną do porozumienia, z tym, że niektóre religie nie za bardzo chcą podejmować tej refleksji racjonalnej. Ojciec Święty podkreślał rolę rozumu i że może się zdarzyć, że niektóre religie blokują rozum, zniewalają go i nie pozwalają na to, by rozum podejmował pytania. Natomiast jeżeli się nie możemy porozumieć na gruncie wiary, to przynajmniej rozwińmy refleksję racjonalną i na gruncie rozumu może się porozumiemy w sensie rozpoznania tych podstawowych wartości, w oparciu o które można budować świat. Natomiast jeżeli się je pogubi, to właściwie walą się fundamenty życia społecznego. I może nie jesteśmy jeszcze świadomi, w jakim tempie to idzie. Ale jak się odrzuci przekonanie, że prawdę można poznać, to stoimy przed katastrofą antropologiczną.
Czy to oznacza mniej więcej to, co Jan Paweł II nazywał groźbą różnych totalitaryzmów?
Jeżeli się odrzuci godność rozumu, to się wpadnie w totalitaryzm jakichś sił politycznych, które będą chciały narzucić aktualną opinię, aktualną poprawność polityczną. Jeżeli u podstaw jest sceptycyzm, że prawdy nie można poznać, to zostaje tylko tolerancja. Ale jeżeli tolerancja jest pojmowana jako tolerancja dla wszystkich aberracji, to w jaki sposób można budować instytucje, prowadzić szkoły, szpitale, więziennictwo, funkcjonowanie państwa, jeżeli tolerancja ma być tak szeroka, że na równym poziomie stawia wynaturzenie z tym, co jest właściwe. Jeżeli na równym poziomie stawia się deformację z formacją, zabijanie z przekazywaniem życia, to tutaj nie ma właściwie pola do porozumienia na gruncie tak szeroko rozumianej tolerancji. Oczywiście człowieka zawsze trzeba szanować, człowieka, który jest w błędzie, ale błędu nie należy szanować i trzeba właśnie szukać do prawdy, by się wyzwalać z błędu. I dlatego refleksja racjonalna na temat podstaw moralności jest niezwykle ważna.
Jaką ta dyskusja stwarza perspektywę dla człowieka?
To jest dyskusja od wieków trwająca, więc w jakim sensie trudno powiedzieć, że ta dyskusja na lateranie coś nowego dla człowieka wprowadza. Ale ten temat jest niezwykle ważny dla samookreślenia człowieka, dla samozrozumienia, kim jestem i dla sensownego przeżycia życia. Nie można podjąć ważnych decyzji życiowych, jeżeli się żadnych prawd nie zna. I to widzimy dzisiaj w wielu krajach, że na przykład młodzi ludzie bardzo odwlekają decyzje w sprawie zawarcia związku małżeńskiego czy w sprawie powołania. No bo jeżeli wszystko jest płynne, wszystko jest efemeryczne, zależne od nastroju, to jak ja mogę się zdecydować, by zawrzeć związek małżeński, skoro nie mam przekonania w ogóle, co to jest małżeństwo, co to jest rodzina, skoro nie jestem pewien, skoro może za 2 lata mi się odechce. Jeżeli nie mogę poznać prawdy i nie ma niczego pewnego, to de facto żadnych decyzji odnośnie swojego życia nie można podejmować. I to prowadzi do ruiny, prowadzi do katastrofy osobistego życia, a również i życia społecznego.
Czy można powiedzieć, że prawo naturalne jest w jakiś sposób powiązane z wiarą?
To znaczy można na prawo naturalne spojrzeć czysto racjonalnie i to jest właśnie zaleta tejże refleksji, że ona może być z gruntu filozoficzna i stąd można ją podejmować, abstrahując od wiary. Ale praktycznie rzecz biorąc, to właściwie same argumenty metafizyczne ludzie nie przekonywują. I ludzie wyrastają w jakiejś kulturze, w jakiejś cywilizacji, w jakiejś religijności, która niesie pewne wartości. Względnie są zagubieni, ponieważ współczesna cywilizacja za bardzo wartości nie widzi. Ale rozpoznanie prawdy dokonuje się w kontekście jakiegoś szerszego światopoglądu, który jest naznaczony cywilizacją i również i religią. I również w Kościele refleksja na temat prawa naturalnego jest podejmowana przez ludzi wierzących. I pierwsze słowo, które Kościół ma do powiedzenia światu, to jest słowo o Chrystusie, to jest zaproszenie do wiary, rozwinięcie wiary, którą oczywiście Bóg przez łaskę wlewa w nasze serca. Ale wewnątrz tejże wiary dostrzegamy to, że wiara nie jest absurdalna i wobec tego jest miejsce dla rozumowania czysto naturalnego. I zresztą święty Paweł pisał o poganach, że poganie nie są bez winy, ponieważ mają sumienie, które ich oskarża, które ich mówi, gdzie jest prawda. Więc z perspektywy wiary święty Paweł dostrzegał, że poganie, którzy wiary chrześcijańskiej jeszcze nie otrzymali, ale te podstawowe wartości mogli rozpoznać, ale o wiele trudniej i dlatego tym bardziej popadali w wynaturzenia, popadali w poważne grzechy i zagubienie i w rozpacz. Więc refleksja na temat prawa naturalnego może się odbywać poza wiarą, ale skuteczność przekonywania i budowania porządku wyłącznie na bazie samego rozumu jest dość ograniczona i dlatego Kościół przede wszystkim głosi Chrystusa.
Bardzo często pada takie pytanie, skąd wiemy, że istnieje prawo naturalne, że mogę te podstawowe prawdy dotyczące ludzkiej moralności poznać?
Kultura nowożytna jakoś jest naznaczona pamięcią filozofa Grocjusza, który stawiał tezę, że prawo naturalne to jest to, co wszystkie ludy uważają za słuszne. Czyli rozumowanie było etnograficzne, że trzeba studiować, jak poszczególne plemiona co mówią. Generalnie wszyscy uważają, że zabijanie niewinnych jest złe, a więc wobec tego zabijanie niewinnych jest złe. Kościół odrzuca tą drogę dochodzenia do praw moralnych. Oczywiście jakoś to jest pewną może i pomocą, ale nie opieramy naszych sądów w oparciu o normy socjologiczne. Opieramy w oparciu o refleksję na temat natury człowieka i na temat metafizycznej struktury bytu. A więc u podstaw rozpoznajemy w rozumie podstawową intuicję, że dobro należy czynić i zła należy unikać. I ta intuicja jest jak gdyby wkomponowana w naturę naszego rozumu i naszej woli, że człowiek szuka prawdy i jak tą prawdę rozpoznaje i rozpoznaje, co jest dobre, to za tym wola idzie. I to wszyscy ludzie w głębi duszy, w strukturze umysłu mają to przekonanie, że dobro należy czynić, a zła należy unikać. Jak można dalej rozpoznać, ale co jest tym dobrem, za czym należy się opowiedzieć? Trzeba spojrzeć na podstawowe skłonności, nie psychologiczne, ale metafizyczne bytu ludzkiego. Więc każdy byt, który istnieje, istnienie dla bytu jest czymś dobrem. Lepiej być niż nie być. Jak coś bytuje, jest, no to jest jak gdyby wewnętrzna skłonność bytu, aby być dalej. I to jest najgłębsze podłoże, przekonanie, że życie ludzkie jest wartością. Potem na gruncie naszej natury wspólnej ze zwierzętami jest wewnętrzna naturalna skłonność do przekazywania życia i oraz zatroszczenia się o potomstwo. A więc przynależy do prawa naturalnego to, że się zakłada rodziny, że życie jest czymś dobrym, życie się przekazuje i że rodzice mają podstawową odpowiedzialność za wychowywanie potomstwa. Jeżeli państwo się w to angażuje, to w imię rodziców, ale nie może odbierać praw rodzicom. Rodzice są pierwsi, którzy odpowiadają za wychowanie swojego potomstwa. I potem jest trzeci poziom, właściwy już tylko dla człowieka, że w strukturze naszego umysłu jest ciekawość najgłębszej prawdy ostatecznej, a więc jest naturalne pragnienie widzenia Boga oraz na bazie tejże prawdy skłonność do życia społecznego zbudowanego na prawdzie. Zwierzęta też mają jakąś formę życia społecznego, ale przez to, że struktura naszego intelektu jest taka, że zmierzamy do prawdy, to również to nasze życie społeczne chcemy opierać na prawdzie. I to naprawdę najbardziej zasadniczej, więc do podstawowych uprawnień człowieka przynależy szukanie prawdy, przynależy wolność religijna, opowiadanie się za tą prawdą, którą człowiek rozpoznał, czy która została mu dana i w oparciu o której buduje swoje życie. A więc prawo naturalne, studiując te podstawowe skłonności bytu, zwierzęcości, racjonalności bytu człowieczego, potrafi wyprowadzić podstawowe intuicje na temat tego, kim jest człowiek, jaka jest jego godność, jaka jest jego społeczna struktura, jakie jest jego zadanie, jaka jest jego celowość. I dlatego taka refleksja o prawie naturalnym staje się podłożem dla prawodawstwa, dla organizacji życia społecznego. Natomiast jesteśmy świadkami od połowy XX wieku, coraz bardziej odchodzenie od tego i coraz bardziej dominuje myśl pozytywistyczna, którego jednym z podstawowych myślicieli był austriacki filozof prawa Hans Kelsen, który postawił tezę, że nie ma natur, że nie ma skłonności, że nie ma podstawowej, obiektywnej prawdy o człowieku. Jedyna rzecz, co jest, to jest to, że są poszczególne interesy, różne grupy społeczne i pewne procedury społeczne ustalone, a więc to jest akceptowalne, co zostało uchwalone przez prawo stanowione zgodnie z uprzednio ustanowioną procedurą. A więc konstytucje nie mają u podłoża podstawowych uprawnień, one mogą tylko człowiekowi nadać pewne uprawnienia, ale nie szanują żadnych uprawnień, które by człowiek miał z natury. I to jest zabójcze, dlatego że sprowadza się do tego, co państwo uchwali. Jeżeli uchwali zgodnie z procedurą przewidzianą, to jest dopuszczalne. Państwo niemieckie po I wojnie światowej, Republika Weimarska, przyjęła zasadę, że konstytucja państwa niemieckiego opiera się tylko i wyłącznie na tym, co zostało uchwalone przez parlament. Nie ma żadnych obiektywnych, podstawowych fundamentów. I potem, jak legalnie wygrał wybory Adolf Hitler, został Führerem. Według procedur przewidzianych ustalono, że utrzymuje on możliwość ustalania praw, wydawania dekretów. Wszystko to, co Hitler uchwalił, było zgodne z prawem. Jeżeli uchwalił, że należy zabijać wszystkich zdrajców, uciekinierów pod koniec wojny, to oficerowie mogli zabijać każdego niemieckiego żołnierza, który dezerterował w momencie, kiedy nawet się waliło całe państwo hitlerowskie. Po II wojnie światowej, podczas procesów norymberskich, odwołano się nie do prawa niemieckiego, tylko odwołano się do prawa naturalnego. Dzisiaj de facto mamy to samo, że jeżeli państwo ustala, że mogą być tak zwane małżeństwa homoseksualne, to państwo tą decyzją podważa godność w ogóle małżeństwa. I normalne małżeństwo jest przez to okaleczone, przez sam fakt, że państwo wprowadza taką tezę. Ale jeżeli przyjmie się zasadę, że co państwo uchwali, uchodzi, jest dopuszczalne, no to wprowadza zasadę, że można zawrzeć związek małżeński z kotem albo z psem i to będzie dopuszczalne. I jakie to są granice? Jeżeli nie ma żadnych granic, jest tylko to, jakie ludzie mają opinie, jakie są różne grupy społeczne, które potrafią przepchać swoje pragnienia poprzez procedury prawne, to właściwie fundamenty życia społecznego się walą. Dlatego jest absolutnie konieczne, aby państwa uznały, że są uprawnienia, które nie są nadane przez państwo, tylko są uprzednie wobec państwa i które mają swoje źródło w naturze ludzkiej, która ma swoją godność. I prawo naturalne próbuje to rozpoznać.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mówił ojciec Wojciech Giertych, dominikanin, teolog Domu Papieskiego.
Na tym kończymy nasz środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.